Co pana najbardziej uderzyło jako człowieka z zewnątrz, jeśli chodzi o stan kultury w Białymstoku po tym badaniu?
Trochę zniechęcenie. Ze wszystkim w wywiadach z liderami opinii pobrzmiewał taki trochę smutek, że nic się nie da zrobić, że wszyscy tutaj apelują, chodzą, mają dobre pomysły, a nie ma efektów. A potem zobaczyłem, że te efekty są, tylko one nie są zauważalne. To właśnie przerodziło się w główny motyw pomysłu na tę strategię, żeby właśnie skoncentrować się na tym, żeby dostrzec efekty, które już są zrobione. Potencjał, który jest moim zdaniem dosyć duży w Białymstoku, tylko właśnie przez ten moment taki trochę dziwny, takiego trochę zniechęcenia, trochę zmęczenia. Wiele rzeczy, mam wrażenie, wszystkim umyka.
To liderzy opinii, ale jeśli chodzi o mieszkańców, to usłyszeliśmy na tym spotkaniu, że mieszkańcy są raczej zadowoleni z oferty kulturalnej Białegostoku.
Tak, to jest prawda. Są zadowoleni i to coraz bardziej zadowoleni, bo niektóre badania sondażowe powtarzają pytania co jakiś czas. One pokazują, że mieszkańcy Białegostoku generalnie coraz lepiej spoglądają na ofertę kulturalną. Natomiast też z drugiej strony trzeba powiedzieć, że są to dosyć ogólnikowe stwierdzenia. To znaczy to, że wiemy, że ta oferta odpowiada czy zaspokaja potrzeby mieszkańcom, nie mówi nam, jakie te potrzeby w zasadzie są. No i to na pewno jest cały czas pole do dyskusji.
A co to znaczy, że, i to zdaje się wychodzi w wielu miastach, że największą barierą rozwoju są też sami mieszkańcy, to znaczy ich kompetencje, ich oczekiwania i zgadywanie właściwie, czego potrzebują.
W przekonaniu wielu twórców kultury, ale też urzędników, pracowników instytucji kultury jest takie, że ludzie nie są zainteresowani kulturą. I rzeczywiście, jak patrzymy na statystyki, to Polacy wolą pójść na Dni Miasta na przykład, niż wernisaż w galerii. To są pewne fakty, z którymi trudno dyskutować. W związku z tym pojawia się takie przekonanie, że gdyby mieszkańcy byli bardziej zainteresowani, to mielibyśmy więcej widzów i wtedy byłoby o wiele łatwiej. A w związku z tym, że nie są zainteresowani, musimy mierzyć się z tym problemem nieuczestnictwa i tak dalej. No, tylko, że to nie wiadomo, co jest pierwsze, co drugie. Czy w związku z tym, że mieszkańcy są niezainteresowani, to mamy traktować jako przeszkodę? Czy mamy zastanawiać się dobrze, to w jaki sposób możemy zainteresować tych mieszkańców i wciągnąć ich w działania kulturalne? To nie jest kwestia podziału na kulturę wysoką bądź niską, bo to jest absolutnie taki przestarzały podział moim zdaniem. To jest raczej myślenie o tym, co możemy zrobić, jak możemy wyjść do ludzi i na przykład taki pomysł z wychodzeniem z kulturą na osiedla. Tak? Jeżeli tej kultury tam nie ma, to mieszkańcy, którzy przychodzą z pracy po godzinie 16, jakby załatwiają swoje domowe sprawy, są zmęczeni, w jaki sposób oni mogą do tej kultury dotrzeć? Czasami na przykład mierzymy sobie, czy można dotrzeć do miejsca kultury w ciągu 10 minut piechotą na przykład. Tak? I często się okazuje, że są białe plamy na kulturalnych mapach miast. Polityka kulturalna powinna starać się, żeby te białe plamy likwidować.
Jeśli chodzi też o porównanie Białegostoku do innych miast, okazuje się, to co też pokazuje raport, że Białystok nie ma jedynego dominującego środowiska kulturalnego.
Rzeczywiście tak jest, że w wielu miastach jest takie środowisko, które jest na tyle silne, na tyle zintegrowane, że nadaje to na całej dyskusji. Wtedy ktoś szuka kwestii związanych z kulturą, to idzie do reprezentantów tych danych osób i one często się powtarzają. W ciągu 10 lat są te same osoby pytane. W Białymstoku jest tak, że rzeczywiście żadne z tych środowisk jest na tyle silne i na tyle liczne, żeby zdominować wszystkie pozostałe. I to jest bardzo ciekawe. Otwiera zupełnie nowe perspektywy rozwoju, myślenie o tym, że kultura to nie jest tylko kwestia tego, co się dzieje w instytucjach czy w NGO-sach, tylko że tutaj mówimy także o ludziach, którzy nie są profesjonalnymi twórcami, ale są amatorami i oni mają też coś do powiedzenia. Moim zdaniem to jest szansa każdego miasta, szczególnie dla Białegostoku, bo ma taką sytuację, to żeby kultura wyszła ze swojego własnego sektora, żeby przestała się tylko zajmować swoimi własnymi problemami, jak to często bywa, że nie ma pieniędzy, nie ma odbiorców i tak dalej, i zaczęła się interesować tym, co dzieje się na mieście.
Jakie pola były brane pod uwagę w tym raporcie?
Czy miasto pierwotnie wyznaczyło pewne obszary priorytetowe, które miały być takimi głównymi tematami programu i były to edukacja kulturowa, czy też edukacja kulturalna, kultura na osiedlach, promocja wydarzeń, ale też lokalnych twórców i animatorów kultury, pewne wizytówki kulturalne, czy wydarzenia kluczowe, które stanowiłyby o charakterze oferty kulturalnej w mieście. Poza tym jeszcze kwestia tożsamości miasta, również związana z pamięcią, czy z wielokulturowością. To były takie podstawowe wątki i one rzeczywiście w czasie naszych badań bardzo często wyróżniały się jako najistotniejsze, najbardziej palące, czy takie, które najbardziej leżą na sercu ludziom kultury w Białymstoku.
I w związku z tym są też pańskie właściwie rekomendacje.
Sugerujemy po pierwsze, żeby stworzyć narzędzie, które umożliwi wsparcie takich dużych wydarzeń kluczowych, budujących zarówno markę Białegostoku na zewnątrz, jak i zachęcających mieszkańców do jak najszerszego uczestnictwa i będących takimi najważniejszymi imprezami w mieście. Twórcy takich wydarzeń, które już dzisiaj istnieją, narzekają na to, że muszą z roku na rok starać się o budżet, że to jest mnóstwo problemów z tym związanych, no bo część na przykład oferty kulturalnej czy oferty takiego wydarzenia nie można budować z rok na rok, ale buduje się pewne relacje przez długi okres.
Trudno zapraszać artystów.
Na przykład, prawda? W związku z tym staramy się stworzyć narzędzie, które z jednej strony pomoże takim twórcom w ich pracy, umożliwi skoncentrowanie się na jakości artystycznej, a nie na tych wszystkich formalnościach związanych z ich organizacją. Myślimy także o tym, żeby stworzyć fundusz współpracy, który umożliwi NGO-som, grupom nieformalnym, twórcom, na przykład stypendystom korzystanie z infrastruktury instytucji kultury, ale w taki sposób, który nie będzie kolidował rewidował z pracą tych instytucji i nie będzie tworzył dodatkowych kosztów.
Mówimy na przykład o miejscu prób dla zespołów.
Na przykład, tak, gdyby na przykład ktoś chciał sobie skorzystać z sali, która jest w posiadaniu instytucji kultury, ale nie może tego zrobić, no bo nie ma kto go wpuścić, po godzinie 18 już nikt w instytucji nie pracuje. To jest normalna rzecz. Pracownicy instytucji kultury mają etaty, muszą kiedyś wyjść do domu, nie mogą cały czas siedzieć w tej instytucji. Taki fundusz ma umożliwić finansowanie dodatkowej pracy na przykład. No myślimy także o tym, żeby zwiększyć budżet na działania prowadzone na osiedlach i też, żeby uniemożliwić wykorzystywanie różnych narzędzi do swoich własnych strategii indywidualnych, opierających się na przykład na włączaniu polityków, patronów i tak dalej, zdobywanie pieniędzy, żeby te zasady były bardziej przejrzyste, bardziej jasne i każdy, kto będzie chciał tworzyć jakiekolwiek wydarzenie, żeby wiedział, na co może liczyć ze strony miasta, o co musi się sam postarać, w jaki sposób zainteresować mieszkańców, żeby jego pomysły zostały poparte.
Jedna z rekomendacji wywołała sporo emocji. Mówię o pomyśle likwidacji funduszu filmowego. To jest nowa inicjatywa Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 200 tysięcy złotych na filmy. Jeśli nie to, to co?
Po pierwsze, dlaczego likwidacja? W wywiadach nie pojawiały się efekty w ogóle działania tego konkursu filmowego. Nasza analiza też pokazała, że te efekty, które istnieją, są zupełnie związane z oczekiwaniami, a te oczekiwania, które stały za wprowadzeniem tego narzędzia, dzisiaj już nie są do końca jasne. Poza tym budżet konkursu filmowego jest za mały, żeby realnie myśleć o tym, żeby stworzyć z Białegostoku takie miejsce, w którym dobrze się tworzy filmy. W związku z tym, że nie widzimy perspektyw dla rozwoju tego konkursu, to proponujemy, żeby zaoszczędzić te 200 tysięcy złotych i na przykład przenieść je na wzmocnienie działań na osiedlach, bo tam widzimy potencjał.
Tylko, że samo środowisko filmowe może czuć się zawiedzione i dostanie mniej pieniędzy.
No tak, ale każde miasto musi postawić na pewne priorytety. Musi powiedzieć sobie, co chce wspierać i chce to rozwijać, a czego nie może, choćby nawet chciało, no co nie może sobie pozwolić, bo to tak jak jest z naszym budżetem domowym. Dysponujemy pewną określoną sumą i każdy z nas pewnie chciałby mieszkać w fantastycznym mieszkaniu albo domu, jeździć super samochodem, kupić sobie super meble do mieszkania, ale każdy z nas mówi sobie, dobrze, znaczy najbardziej mi zależy na przykład na tym, żebym mieszkał w centrum, blisko przedszkola, blisko szkół. W związku z tym rezygnuję z tego, żeby kupić sobie największy telewizor, czy najlepszy komputer, jaki sobie tego mogę wymarzyć, bo gospodarujemy naszym budżetem. Z miastem jest tak samo. Znaczy miasto musi postanowić, czy chce sprawić, żeby ta kultura była bliżej ludzi, czy chce na przykład inwestować w film i stworzyć tutaj jakby centrum filmowe. To jest prosta decyzja. Nie można mieć wszystkiego.
Jak taki raport ma wspomagać, wpływać na politykę kulturalną Białegostoku?
Znaczy na pewno jest to pewien etap procesu. Ten etap, w którym konkretne elementy diagnozy mają już pomóc w wypracowywaniu wspólnym, oczywiście razem ze środowiskiem działającym w polu kultury, konkretne rozwiązania, które przełożą się na zapisy, które następnie będą wdrażane. Oczywiście tutaj potrzebujemy pewnego podbudowania wiedzą, no i ten raport diagnostyczny właśnie to, mamy nadzieję, w pełni zapewnia.
I kolejne spotkanie związane z rekomendacjami 22 lutego.
Tak, chcemy się spotkać, żeby porozmawiać o tym, czy nasze wnioski, które płyną z tej diagnozy, rzeczywiście mogą pomóc i odpowiedzą na potrzeby. I oczywiście to też jest przestrzeń do negocjacji różnych interesów, tak jak wspomnieliśmy o tym, że na przykład środowisko filmowe chciałoby, żeby ten konkurs filmowy istniał, więc zapraszam wszystkich, którzy są związani z filmem, przyjdźcie i powiedzcie, jak wy sobie wyobrażacie perspektywy takiego konkursu, bo być może uda się przekonać wszystkich pozostałych do tych rozwiązań. Też będę przekonywał Państwa, też radiosłuchaczy do swoich pomysłów. Na tym właśnie to polega, że to nie jest tak, że jedna osoba tutaj wszystko ma wymyślić, spisać i zrobić. To jest wspólny proces. Każdy, kto ma ochotę, może się w niego włączyć. Już teraz, uczestnicząc w tym badaniu, wiele osób przekazało nam swoje opinie, na podstawie których mogliśmy zbudować takie rozwiązania. W związku z tym, im więcej osób przyjdzie, im więcej pytań będzie padało, im więcej różnych konkretnych propozycji, także alternatywnych do naszych, tym ten proces będzie lepszy. To jest taka jedyna szansa tak naprawdę w najbliższe kilka lat, gdzie można zawalczyć realnie o to, jak będzie wyglądała polityka kulturalna miasta. Za tym idzie oferta kulturalna, której efekty tak naprawdę prawdziwe, głębokie, pełne, będziemy też mogli obserwować dopiero za kilka, kilkanaście lat, bo tak kultura działa. Także to, że dzisiaj dokonamy pewnych modyfikacji, może dopiero za 5-10 lat przynieść konkretne efekty, a to znaczy na przykład, że nasze dzieci, my sami, będziemy mieli lepszy dostęp do takiej oferty, która jest na najwyższym możliwym poziomie. Nie będziemy musieli na przykład z Białegostoku jeździć do Warszawy, Krakowa czy Gdańska, żeby zobaczyć sztukę na najwyższym poziomie, żeby wziąć udział w najlepszym festiwalu w Polsce, bo być może będzie taka szansa, która sprawi, że takie typu wydarzenia będą działy się w Białymstoku i właśnie ludzie będą mówili, że chce się dożyć najlepszej kultury, to właśnie warto przyjechać do tego miasta.